środku dnia.
Gdybyśmy operowali w czasach mniej więcej potopu, to wiedziałbym, że do koleżanki powinienem się zwracać perwać panno, a do pana profesora perwać panie. Ale jesteśmy znacznie, znacznie dalej w historii. Anna Sochacka.
Dzień dobry. I nasz gość, historyk profesor Tomasz Jasiński z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Witamy, panie profesorze.
Dzień dobry państwu redaktorom, dzień dobry państwu.
Dziś będziemy rozmawiać o wiekach średnich, o wiekach pierwszych. Jawią się dla wielu, jawią się jako takie czasy właśnie dość ponure, dzikie, krwawe, nieciekawe raczej. Tymczasem to są czasy arcyciekawe. Przede wszystkim dlatego, że kryją przed nami jeszcze wiele tajemnic, a to pobudza wyobraźnię. 14, 15 i 16 kwietnia w Gnieźnie i Poznaniu będą odbywać się główne uroczystości 1050-lecia Chrztu Polski. Powszechnie uznano, że w 966 roku książę Mieszko z dynastii Piastów, władca Polan, przyjął chrzest z rąk Czech, poślubił księżniczkę czeską Dobrawę i to był ten moment, który wprowadził nasz ówczesny kraj do kręgu chrześcijańskiej cywilizacji zachodniej. Tyle wiemy na pewno. No, reszta wydarzeń, no może nie reszta, ale dużo z tych wydarzeń ginie gdzieś w mgle niejasności. Dokumentów z tamtych czasów raczej nie mamy. Wykopaliska też nie wszystko wyjaśniają, a raczej może dokładają nam pytań, czy to był na pewno rok 966, gdzie ten chrzest się odbył, jak wyglądał, jakie imię przyjął Mieszko. No i dlatego to takie ważne i chcemy o tym rozmawiać, bo w tym roku ta rocznica ma być świętem ogólnopolskim, nie tylko kościelnym, ale też państwowym. Oczywiście chcemy, żeby państwo nam włączyli się dzisiaj w tą rozmowę, czy to jest ważna data dla historii Polski, rok 966, jakie znaczenie dla państwa mają uroczystości i czy powinny łączyć Polaków. No i zastanówmy się. Na początek, dlaczego mamy świętować to wydarzenie? Odpowiedź doktora Mikołaja Pukianieca z Bramy Poznania.
To określa naszą tożsamość narodową, społeczną, kulturową. To właśnie to, co zdarzyło się 1050 lat temu, określiło też nasze miejsce w Europie i w świecie, zarówno tamtym, jak i tym dzisiejszym.
Co by było, gdyby nie było chrztu, to w jakim języku teraz byśmy rozmawiali?
Najprawdopodobniej my w Poznaniu mówilibyśmy w jakimś odmianie języka niemieckiego, dlatego że niektóre źródła zresztą podają, że Mieszko chrzcił się dlatego, że właśnie już baronowie niemieccy z terenów niemieckich chrystianizowali Słowian połapskich i następnym etapem chrystianizacji miała być ewentualnie Wielkopolska, dzisiaj rozumiana w sensie geograficznym dzisiaj.
A co by było, gdybyśmy przyjęli chrzest w nieobrządku rzymskim?
Gdybyśmy przyjęli ten chrzest w obrządku bizantyjskim, chociaż jego elementy widoczne są przecież chociażby w interpretacji Złotej Kaplicy w Katedrze Poznańskiej czy w domniemanej Kaplicy Księżnej Dobrawy, którą odnalazła pani profesor Koczka-Kręc, ale myślę, że wtedy bardziej skierowani bylibyśmy na tą duchowość wschodu i na kulturę wschodnią. Natomiast Mieszko, przyjmując chrzest w obrządku zachodnim, jakby domknął ten świat cywilizacji łacińskiej zachodniej.
Nie bylibyśmy w Unii Europejskiej.
Myślę, że byłoby to znacznie trudniejsze.
No to sobie pogdybaliśmy też trochę. No, dojdziemy i do tego wątku, z czyich rąk ten chrzest został przyjęty. Panie profesorze, dlaczego my tak będziemy celebrować to wydarzenie sprzed 1050 lat? Dlaczego te początki państwa są dla nas takie ważne?
Tak, no na pewno są bardzo ważne i myślę, że ten nasz pan, który wypowiadał się, bardzo dobrze powiedział, że to zdefiniowało naszą tożsamość kulturowo-cywilizacyjną. A można powiedzieć nawet jeszcze więcej, że wraz z momentem chrztu otrzymaliśmy nie tylko swoją miejsce w Europie, ale również w prezencie, z tym, że z tego trzeba było umieć korzystać. Troszeczkę podobnie jak teraz, jak jesteśmy w Unii, też musimy się starać. Wtedy też trzeba było z tego korzystać i to było znacznie większe niż wejście tu do Unii, bo to była formalność do pewnego związku, a tam to było naprawdę do prawdziwego kręgu cywilizacyjnego. I można powiedzieć tak, ofiarowano nam nie tylko pewien system moralny i pewien system wierzeń religijnych, ale ofiarowano nam 1500 lat ciągłego rozwoju kultury. Od Grecji klasycznej, która też zresztą czerpała kulturę z innych kręgów śródziemnomorskich, ale bez przerwy się rozwijała i no, zarówno w sztuce, w architekturze, w nauce. My sobie z tego nie zdajemy sprawy, ale to był tak wielki i rewolucyjny przełom, na przykład 2 lata po chrzcie, w 968 roku powstała diecezja poznańska, biskupstwo pierwsze polskie czy poznańskie, a wraz z nią musiała powstać pierwsza szkoła katedralna. Pierwsza szkoła katedralna to miała status uniwersytetu. Możemy powiedzieć, że w 968 roku, bo jeszcze wtedy nie było uniwersytetów, wyższe szkolnictwo tak nagle do tego barbarzyńskiego kraju. I proszę mi wierzyć, czytam bardzo wiele pism z tego i wczesnego średniowiecza, to są naprawdę wyżyny intelektualne.
A czy to były działania elitarne, czyli takie odgórne, centralne? Bo mnie interesuje taka rzecz, jeżeli jeden człowiek, chociaż był to władca, przyjął chrzest, to w jaki sposób to przyjęcie emanowało na pozostałych mieszkańców tej ziemi? Ilu ich było i jak szybko to się toczyło?
Tak, no właśnie. Ilu ich było i w ogóle jakie to państwo? Państwo było nieduże. My zawsze myślimy Polska. Mieszko tak naprawdę stworzył Polskę. Polska, którą zastał Mieszko, powstała około, taką ja mam hipotezę tutaj, ale wiele za tym przemawia i za mało czasu, żeby to mówić, w 940 roku. Czyli w czasie chrztu miała raptem, liczyła ćwierć wieku. I poprzednik Mieszka lub jego dziad, prawdopodobnie Lestek, tak myślę, że to tak było, dokonał największych podbojów, również być może jego ojciec Siemomysł, i to państwo zajmowało Wielkopolskę, Kujawy, Mazowsze, ziemię sieradzko-łęczycką, Pomorze Gdańskie, Pomorze pewnie Środkowe, i Mieszko walczył, żeby dojść do Odry i tę stronę. Czyli to nie była, poza Polską pozostała późniejsza Małopolska i pozostawał cały Śląsk. Właściwie już za Obrą chyba nie było państwa polskiego. I takie państwo uważa się, że liczyło około 850 tysięcy mieszkańców po zjednoczeniu, bo Mieszko zdążył przed śmiercią przyłączyć Śląsk i Małopolskę, chociaż o Małopolskę są tutaj dyskusje, czy to nie nastąpiło już po jego śmierci. I wtedy liczyła 1 250 tysięcy mieszkańców. Tak się przyjmuje, są różnego rodzaju szacunki, są ciekawe.
Trochę więcej niż Warszawa dzisiejsza.
Chyba nawet mniej.
To terytorialnie ogromne.
Oczywiście wielkie. No a na pewno przyjęła elita, ale myślę nawet, że i elita, ta najbliższa, też jeszcze długo pozostawała w takim półpogaństwie. Wczoraj byłem w Puszczykówku i mnie pytano, no do kiedy? Ja bym powiedziałem, mówię, proszę państwa, polska szlachta, polskie rycerstwo przysięgi składało, jeżeli pożyczali pieniądze, to nie składali na Pana Boga, na świętego Piotra. Nie, składali na słońce, czyli na Swarożyca, na Boga pogańskiego. Mówi, co ty tam przysięgi? Czyli jak to długo pozostało? Do XV wieku w elicie, a co dopiero w masach, prawda?
Te wierzenia gdzieś tam, jakieś takie zabobony, one jeszcze przez wiele wieków. Tak. Czy my się kiedyś dowiemy, czy to był na pewno rok 966?
No może być jakieś szczęście, że się dowiemy, ale ja powiem, na czym cała sprawa polega i jaka jest trudność. Mm-hmm. Mianowicie, to już udało mi się ustalić, że około roku 974 do Krakowa przybyli kapłani z Moguncji. Kraków należał jeszcze wówczas do Czech, nie należał do Polski, i tam założyli rocznik i prowadzili ten rocznik, i z czasem objął tam rządy Bolesław Chrobry jako książę. I teraz nie wiemy, czy poddany króla czeskiego, swojego, jakbyśmy tu powiedzieli, wuja Bolesława Pobożnego, czy też Mieszka. Tego nie umiemy rozstrzygnąć. Mhm. Ja bym się skłaniał nawet
do... A co wynika z tej
czeskiej? I właśnie. I w pewnym momencie, gdzieś w latach 80. w tym roczniku, czyli gdzieś powiedzmy od 980 do 990, zanotowano te daty chrztu.
Ale to było 20 lat
po tym
wydarzeniu.
Jest. Ale to jeszcze nie koniec, mm-hmm. pani redaktor. I teraz tam mniej więcej to ma. Dawniej przyjmowano, że był jeszcze rocznik tutaj Jordana, rocznik i tak dalej, Ungera. Być może były. Ale wszystko to nie przeżyło najazdu Brzetysława w 1038 roku, zostało zniszczone.
A tamto to jest oryginale?
Właśnie, zaraz powiem. I teraz co się stało? Gdybyśmy mieli te źródła, które zniszczyli nam Czesi, to byśmy wszystko wiedzieli. ale niestety byśmy mieli dokument fundacyjny diecezji poznańskiej, byśmy by, no niestety wiemy, że wojna, zobaczmy powstanie warszawskie i ostatnią wojnę, ile zniszczeń przeszło. A teraz powiem właśnie, co się stało. I tamten rocznik się rozwijał i około 1125 sporządzono kopię pierwszą i 1266 drugą kopię. I wtedy, jak sporządzono drugą kopię, ten stary oryginał, bo on się rozwijał, wyrzucono do śmieci.
Czyli mamy kopię, ale mamy...
I teraz ta pierwsza kopia podaje inny rok i druga kopia inny rok.
To są dwa skany przeciwstawne.
Tak, ale mamy pewien punkt zatrzymania. Ta druga kopia jest pełniejsza, lepsza, mimo że późniejsza, powstała 300 lat po chrzcie. 300 lat po chrzcie i ona podaje, ale... właśnie przepisuje datę 966, a ta pierwsza, wcześniejsza kopia, gorsza, podaje datę 967, ale ma wszystkie lata do roku 1000 przesunięte o jeden w plus. Czyli możemy powiedzieć, jeżeli dokonamy korekty, obydwie wskazują 966. To było w tym pierwotnym roczniku.
Dobrze, czyli mamy ten rok 966 rok. Trochę namieszamy. No, trochę też tak ale nawiasem mówiąc niefajnie,
pani
że bracia,
redaktor, bracia
Czesi
jeszcze...
nas najpierw chrzcili, a potem najechali i zniszczyli
jeszcze,
nam wszystkie
jest
dokumenty.
Jeszcze, ja się chcę próbuję przebić. Jest jeszcze jedna zagwozdka. Mianowicie niewykluczone, że to jest wszystko wielka mistyfikacja samego Bolesława Chrobrego. Mianowicie, on był przez Odę swoją macochę, a wiemy z bajek, że macochy są straszne, wygnany, tępiony i ona chciała go wyeliminować, żeby nie przejął władztwa, żeby jej synowie, i dlatego zbudowała cały Dagome Judex i tam są tylko oni wymienieni. No, musiano w jakiś sposób argumentować. Myślę, że jeden z argumentów był taki. Ty urodziłeś się jeszcze z ojca poganina i niewykluczone, ja taką postawiłem tezę, profesor Jurek nawet ją przyjął, że to jest tak, że Chrobry kazał wpisać, przybywa do Brawa 965, 966 jest chrzest, ale ja się rodzę, 7 ja się dopiero rodzę, czyli ja nie jestem z poganina, ja jestem z chrześcijanina. I czyli widzimy, że stoimy wobec sprawy bardzo podejrzanej.
To teraz jeszcze troszeczkę bardziej namieszajmy w tych tezach historyków, bo dobrze, przyjmujemy, że 966 rok ze strony Czechów ten chrzest.
No to niekoniecznie.
Teraz, no właśnie, niekoniecznie. Więc posłuchajmy, bo pewne ale ma wspomniany przez pana profesor Tomasz Jurek.
Mieszko na pewno został ochrzczony nie bez udziału cesarza. Wydaje się, że to jest niemożliwe, żeby tak ważną inicjatywę, jednak też politycznie ważną, odbyto niejako za plecami cesarza Otona, który był specjalnie uczulony na punkcie działalności misyjnej wobec Słowian i bardzo te działania zawsze propagował. Więc jeżeli odbywano chrzest Mieszka w porozumieniu z cesarzem, to najprawdopodobniej wyobrazić to sobie trzeba tak, że Mieszko pojechał do cesarza i na bezpośrednie spotkanie z nim chrzest przyjął. I jak tyle już wiemy, to na szczęście itinerarium cesarskie jest dość dobrze znane, czyli schemat podróży Otona Wielkiego i wiemy, że w tych latach, które by tu wchodziły w grę, on był w Saksonii czy w Niemczech w ogóle stosunkowo krótko. W 965 i do lata 966 roku. I w tym czasie odbyły się dwa wielkie zjazdy cesarskie z książętami Rzeszy. Jeden w Kwedlinburgu w czerwcu 965 roku i drugi w Magdeburgu na Wielkanoc 966 roku. Na tym zjeździe kwedlinburskim radzono nad uporządkowaniem wschodnich rubieży cesarstwa po śmierci margrabiego Gerona, który zarządzał całym wschodem. I nie chce się wierzyć, żeby nie było tam Mieszka, który był wmontowywany w ten nowy system polityczny na wschodzie. Na pewno musiano go przy okazji ochrzcić, bo jak tylko jako chrześcijanin mógł w tym systemie uczestniczyć. Także uważałbym, że za najbardziej prawdopodobna data chrztu to jest czerwiec 965 roku w Kwedlinburgu.
Proszę bardzo, panie profesorze, mam wrażenie, że panowie historycy nie mogą dojść do porozumienia.
To nie jest to dla mnie zaskoczenie. Ja wiedziałem, że pan profesor Jurek pisze taki artykuł, on się ukaże pewnie za tydzień czy dwa w rocznikach historycznych i ja również też pisałem, bo to w zeszłym
roku...
No dobrze,
to co możemy powiedzieć o tym Kwedlinburgu?
No właśnie.
Z pana strony.
Właśnie muszę powiedzieć, że jednak jest pewna nadzieja i jest pewna cecha wspólna. Otóż niezależnie, bo myśmy się wymienili, jak już skończyliśmy artykuły, wymieniliśmy się nimi i nikt z nas nas nie zmienił swoich tych i niezależnie od siebie doszliśmy do jednej wspólnej konkluzji. Mianowicie, ja też powiedziałem, że wtedy, w 1965 roku, kiedy dzielono tą wielką Marchię Wschodnią, dzielono ją na szereg małych partii, Otto by nigdy tego nie zrobił, gdyby nie wiedział, że Mieszko już jest, ale niekoniecznie ochrzczony.
Ale panie profesorze, już teraz króciutko, tak?
Bez, to znaczy tak, nie mamy na to dowodu, wszystko na to wskazuje, że Mieszko w tym czasie był już uważany za potencjalnego sojusznika Niemiec.
A czy to nie mogło być na przykład tak, że tak
na zasadzie... Ale nie musiał być ochrzczony w
zasadzie, ale mógłby na zasadzie Bogu co boskie, cesarzowi co cesarskie, czyli pojechał tam, mówi, dobra, od ciebie tu przyjmę, a oficjalnie zrobimy sobie tutaj, na swojej ziemi, taką uroczystość.
I od Czechów.
Nie. Proszę państwa, nie trzeba dzielić Czechów i Niemców. Ja uważam, że to był jednak głównie sojusz z Niemcami. Dlaczego? Dlatego, że my mieliśmy wspólnego wroga. Z Czechami nie mieliśmy wspólnego wroga. Czesi z tymi Wieletami nie akurat w tym momencie współpracowali chętnie. I teraz powiem, jaka rzecz była. Otóż sojusz można było tylko zawrzeć poprzez związek matrymonialny. Inaczej nie można było zawrzeć. I trzeba było się zwrócić o rękę cesarzówny albo o rękę jakiejś księżniczki niemieckiej. I nikt nie chciał, żeby swojej córki, bo to byłaby hańba za poganina wydać, więc powiedziano, a jest tam taki nasz lennik czeski, niech on
i w tą stronę. Możemy sobie gdybać bardzo dużo, widać, że jednak jakieś nowe tezy się pojawiają. Rozmawiamy dzisiaj, proszę państwa, o tym, jak ważna jest data dla historii Polski, rok 1966. Dlaczego, co my wiemy o tamtych czasach i czego nie wiemy. Zastanawiamy się też, czy dla państwa te jubileuszowe uroczystości, które są przed nami, mają znaczenie, są ważne i czy powinny Polaków połączyć. A my za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Gdyby państwo też mieli jakieś pytania dotyczące tamtych czasów do pana profesora, to oczywiście
pytanie, czy są dla państwa, to znaczy dla państwa polskiego i dla państwa naszych słuchaczy.
Dla naszych słuchaczy.
61 86 54 654, to jest nasz numer telefonu. Zapraszamy również na www.radiomerkury.pl.
Gonna be free and I'm gonna be fine.
Maybe not tonight.
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry. Tak się przysłuchuję tej audycji, bardzo ciekawej audycji. I myślę sobie, że ja twierdzę, że jest bardzo ważna data, bardzo ważne wydarzenie i powinniśmy wszyscy Polacy się zjednoczyć i tą jakąś taką historię podkreślić. Aczkolwiek boję się, czy to tak będzie faktycznie, bo czy jedna z naszych partii rządzących nie zrobi z tego jakiegoś show znowu na swoje potrzeby. Ale jestem całym sercem za tym, żebyśmy takie rzeczy świętowali. To jest nasza tożsamość, to są nasze korzenie, które są bardzo ważne i nie należy kimkolwiek się jest, z jakiejkolwiek opcji, czy z jakiejkolwiek, nie wiem, grupowania, czy orientacji, czy czegokolwiek widzieć, że to jest nieważne, bo to jest święto kościelne. Nie, to jest święto państwowe, to jest święto naszego państwa.
Takie jest, jest jedno zdanie. I drugie.
Jedno i drugie, tak, tylko że wie pan, no za chwilę będą pewne jakieś podziały, jedni będą mówić to, jak to w tym kraju, drudzy będą mówić tamto, a że to się trzeba oddzielić od kościoła, to trzeba się oddzielić od państwa. Nie, to jedno z drugim idzie w ramię, bo nie mamy innej tożsamości, pochodzimy od chrztu i powinniśmy w tym kierunku iść.
Tak, dziękujemy bardzo.
Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiamy również.
Bardzo dziękujemy. Czekamy na kolejne państwa głosy, wypowiedzi. Czy 966 rok to jest ważna data dla historii Polski i czy te uroczystości, które są przed nami, mają dla państwa znaczenie, powinny połączyć Polaków, powinny być świętem dla nas.
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry. Mnie się wydaje, że nie powinniśmy jak gdyby się patrzeć na partie polityczne, bo one się nigdy nie zgodzą. Zresztą mamy przykład tej wielkiej debaty, chyba 3-godzinnej w Sejmie, czy w Senacie, przepraszam, o to, czy uchwała ma wspierać Mieszka, czy nie.
Rozumiem, że dla pana jest to ważna data.
Padały tezy i założenia. To już ten. Przede wszystkim ja troszeczkę tak uważam, że Polacy są zakompleksieni jacyś tacy. Nauczmy się świętować. Dla wierzących będzie to święto kościelne i państwowe, narodowe, dla mniej wierzących lub wierzących w innego Boga, czy też inny świat, będzie to jakieś tam święto powstania Polski. I po prostu, byle było to radosne.
Bardzo dziękujemy. I integrujące oczywiście w domyśle. Tak, 618654654 www.radiomerkury.pl.
Takie czekamy są. Czekamy na Państwa wypowiedzi. Dziś historycznie, dziś historyczny środek dnia, bo przed nami już niedługo te obchody jubileuszowe 1050-lecia Chrztu Polski. Mówi się, panie profesorze, ja tylko przypomnę, naszym gościem jest historyk profesor Tomasz Jasiński. Panie profesorze, dlaczego mówi się o Chrzcie Polski, skoro to był chrzest Mieszka? Taki argument często słyszymy od tych, którzy uważają, że to są nadmuchane uroczystości. No bo mówi się, że to początek państwowości polskiej, ale Mieszko tworzył te podstawy państwowości, zanim przyjął chrzest.
To znaczy, na pewno nie Mieszko stworzył te podstawy. Jak mówiłem, to państwo polskie powstało około 1940 roku. To długo było o tym mówić, czyli to musiał dokonać jego dziad lub pradziad. Natomiast to są państwowości, jakbyśmy powiedzieli, takiej protopaństwowości plemiennej Polan. Natomiast tak naprawdę państwo utworzył dopiero Mieszko, jednocząc z tymi ziemiami, które on odziedziczył i podbił, łącząc Śląsk i Małopolskę. I to on jest twórcą państwa. Także,
mówiąc chrzest Mieszka, możemy powiedzieć równoznacznie chrzest polski?
Oczywiście, proszę państwa, dlatego że słuchacze nie znają i nie wiedzą, może to być dla nich obraźliwe, otóż mianowicie nie znają, jaki był ustrój. Był to tak zwany ustrój patrimonialny. Co to było, znaczy patrimonialny? Otóż, że książę był właścicielem całego państwa. I to było jakby jego gospodarstwo. I mało z tego wynikały i przykre, i pozytywne opinie, czyli na przykład jak umierał, musiał, tak jak gospodarz wiejski, podzielić państwo na tyle części.
Albo nie dzielić, tylko komuś przekazać, wskazać. Ty będziesz.
Nie mógł. Właśnie. To był jak gospodarstwo, nie mógł wydziedziczyć syna. I dlatego ta nasza cała historia jest taka strasznie zamieszana, bo rzeczywiście albo wskazywał kogoś, albo powiedzmy druga czy trzecia żona eliminowała dzieci pierwszej czy drugiej żony, albo któryś z synów był tak, że tak powiem, działał w ten sposób dynamicznie, że eliminował innych. Ale zawsze Polacy stawali po stronie tych wypędzonych. Nie dlatego, że oni chcieli rozbić państwo, dlatego, że uważali to, że to był gwałt na sprawiedliwości monarchii patrimonialnej. To była, czyli on jakby ochrzcił siebie, a był właścicielem, czyli całe państwo. Pewnie, że nie każdy został ochrzczony, ale to było chrzest całego państwa.
Halo?
Dzień dobry, witam państwa redaktorów i pana profesora. Dobry. Jak zwykle pewno będę kontrowersyjny, bo dla mnie nie jest to żadne święto, jest to pierwszy krok do zniewolenia tego kraju. Ale jedna rzecz u pana profesora mi się bardzo spodobała, która w jakiś sposób zawsze mi oddawała to, co dzieje się w naszym kraju, tylko nie umiem tego tak ładnie ująć jak pan profesor. Właśnie, to państwo od zarania dziejów było uznawane za czyjąś własność, którą można dzielić na poszczególne grupy i to się nie zmieniło. Zmienili się tylko ci, co dzielą i tworzą poszczególne grupy. Serdecznie pozdrawiam pana profesora.
Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Nie dopytaliśmy, na czym miało polegać to zniewolenie.
No właśnie.
Możemy tylko domniemywać. Oczywiście państwa prosimy o kolejne.
Ja myślę, że tak nie można absolutnie patrzeć, że to był właśnie jednak wkroczenie ku drodze wolności i też ku drodze rozwoju. I tutaj jeszcze z panią redaktor przed rozmawialiśmy, że wraz z momentem przyjęcia chrztu Polska otrzymała ofertę, z której korzystała te 1500 lat kultury od antycznej Grecji, razem z literaturą, sztuką, architekturą. To była rzecz niezwykła.
Niezwykła. Jeszcze za chwilkę wrócimy jeszcze do tego wątku, który teraz pan profesor poruszył. Ja mam jeszcze tylko jedno pytanie, bo my mówimy Mieszko. Czy my wiemy, czy kroniki te, na które się pan profesor powołuje, mówią o tym, jakie imię Mieszko dostał na chrzcie i dlaczego tym od tym imieniem się później nie posługujemy. Bo ja wyczytałam, że mówi się o Mieczysławie, mówi się o Dagobercie, mówi się o Michale, ale cały czas mówimy o Mieszku, więc jak to jest?
Tak, szanowni państwo, więc wokół imienia Mieszka ogromne zamieszanie. Skąd imię Dagobert? Otóż w Dagome Judex jest on wymieniony pod imieniem Dagome, ale ten dokument, który rekonstruował Deus Dedit i miał z tym poważne kłopoty, był spisany pierwotnie na papirusie, potem przepisany do księgi. Ta księga była też papirusowa i ona już była w strzępach. On nie bardzo wiedział w ogóle, o co chodzi. Myślał, że opisuje Sardynię. Że opisuje Sardynię, a nie Polskę. I moim zdaniem był to błąd. I przepisano.
A czy możemy, panie profesorze, zaraz dokończyć, tylko odbierze telefon od naszego słuchacza.
Proszę bardzo. Dobrze?
I zaraz wrócimy do imienia.
Może pan Marcin ma jakąś koncepcję na temat tego imienia?
Dzień dobry, ja mam takie trzy zapytania. Bo w starych księgach germańskich była wzmianka o państwie polskim, z tego co wiem, że w historii. Czy te księgi germańskie są wszystkie przejrzane? Czy są jeszcze jakieś wątki? Czy to jest do końca sprawdzone? Druga sprawa, czy kiedyś w Radiu Merkury mówiono, że będą badania prowadzone, czy Mieszko był z pochodzenia wikingiem, bo to też nie wiadomo do końca. No i trzecie pytanie, czy pierwszą stolicą był Poznań czy Gniezno, bo też kiedyś się pojawił taki wątek.
A to już pan profesor po części w audycji Piotra, dziękujemy bardzo.
Ale to już odpowiadamy. Dobrze, teraz. Tak.
Dobrze, więc o tym imieniu Mieszka. I proszę zwrócić uwagę, że w tym Dagome, w dalszej Judex, w dalszej części występuje jego syn Mieszko. Czyli gdyby uważano, że nie może człowiek zostać przy imieniu Mieszko, przyjąć chrzest, to do papieża nigdy by tego człowieka, tego syna Mieszka, umieszczono pod imieniem Mieszko.
Ale czy to znaczy, że po prostu
Mógł Mieszko nie mieć imienia innego niż ten, tak. I znaczy tyle, to by trzeba było dużo na ten temat mówić. Miecław, imię praindoeuropejskie i tu już prasłowiańskie, powiem taką rzecz. Cała arystokracja praindoeuropejska od Iranu aż po Atlantyk, a nawet od Tocharów jeszcze dalej, wszyscy mieli imiona dwuczłonowe. I on też musiał mieć imię dwuczłonowe. I powiem ostatnią rzecz, mianowicie Mieszko to jest zdrobnienie. I były trzy rodzaje zdrobnienia i on się nimi trzema posługiwał. I dlatego mamy zamieszanie. Jak mama go wołała jako małego chłopca, to wołała go, jak była zdenerwowana, Mieszek. Jak chciała powiedzieć do niego pieszczotliwie, mówiła w rodzaju nijakim Mieszko. A jak już chciała najbardziej pieszczotliwie powiedzieć, to wołała w rodzaju żeńskim.
Mówimy pieszczotliwie o naszym pierwszym władcy, Mieszko. A wracając teraz do pytań naszego słuchacza, to może zacznijmy od tych badań o naszym pochodzeniu,
o tych germańskich. To się wiąże, zresztą też nie ma żadnych ksiąg tutaj germańskich, ale ja sobie zdaję, co pan ma na myśli, mianowicie myślę, że chodzi panu o sagi, bo to są też germańskie teksty i że rzeczywiście w sagach, w tekstach mamy pewne informacje o Lestku, czyli najprawdopodobniej dziadzie Mieszka. I tam by było. Natomiast o samym Mieszku nie mamy nic tutaj nadzwyczajnego i nic nie tego. Czy była Poznań stolicą, czy było Gniezno? Otóż wówczas się nazywało, że władca był tak zwany, ja to powiem po łacinie, dux ambulans lub rex ambulans.
Czyli objazdowy.
Objazdowy. I on miał pełno rezydencji. Początkowo na pewno był stolicą, stolicą było na pewno Poznań, bo tu powstała diecezja. A jak umierał, na pewno było stolicą Gniezno, bo już nazwał to państwo.
Czyli to odwraca tak naprawdę tę wiedzę, którą mieliśmy dotąd,
tak,
prawda?
Tak, tym bardziej, że dzisiaj z dendrochronologii wiemy, że Gniezno jest młodsze.
Późniejsze.
Niż
biedne podręczniki szkolne.
Tak,
to
jeszcze
było
jedno
pytanie
o wikingów. O wikingów, właśnie. I czy pochodzili, czy nie pochodzili. Otóż tak, wikingowie odgrywali ogromną rolę w tej części Europy, ale muszę powiedzieć, jeżeli chodzi o samą Wielkopolskę, mamy bardzo, bardzo ich słabe ślady. Owszem, mamy pochówki rycerstwa, tak byśmy to nazwali, wojów w rynsztunku normańskim, no ale mój Boże, jeżeli dzisiaj w Afryce znajdziemy pochówki z kałasznikowym, to nie muszą być wcale Rosjanie, prawda? Także to samo, tak to wygląda.
wygląda, no bo po prostu najlepsza broń, która się dobrze sprawdza. Natomiast jest pewna nadzieja. Otóż robimy z Instytutem Chemii Bioorganicznej, z panią profesor Koczko-Kręc jako stojącą na czele archeologów i profesorem Doboszem jako historyków, ja też jestem w tym zespole, wielki grant, gigantyczny, gdzie badamy DNA, genom. Genom to jest dużo, dużo więcej. Wszystkich ludzi około, jak się tutaj mniej więcej narodził Chrystus w czasach rzymskich, potem 500, potem w 1000 i też będziemy prosili i będziemy robić, dlaczego prosili, o genom Piastów. Bo musimy otworzyć groby Piastów. Na to musimy mieć zgodę konserwatorów, na to musimy mieć zgodę hierarchów kościelnych. Na
które ciężko... groby Piastów będą otwierane?
Nie chcę powiedzieć, bo dziś zamkną nam zaraz, no, jak to powiem, ale podam sensację.
Ale to ja się zapytam, czy mamy pewność, że tam leży?
Tak, właśnie, nie wiemy. No więc będą ten, ja chcę powiedzieć, że to jest szereg trudności, no na przykład nasi eksperci pierwsi, jak zobaczyli czaszkę Cegielskiego, powiedzieli, to była kobieta. No więc widzimy, co nas czeka. Ale państwo redaktorzy, otóż kilka dni temu możecie państwo wbić Instytut Chemii Bioorganicznej i Brzeg Piastowie w Google i zobaczycie zdjęcie naszej ekipy w Brzegu, która dotarła do krypty z wszystkimi pozwoleniami, w maskach, wyglądają jak kosmonauci, wyjmują ząb i pobierają pierwsze próbki piastów z XVI wieku z Brzegu.
I jak długo mogą te badania podać, trwać? To znaczy, kiedy my czegokolwiek możemy się dowiedzieć?
To znaczy, myślę, że gdzieś za półtora roku już teraz wiemy bardzo dużo, bo to idą w setkach. Jak zaczynaliśmy, jeden genom kosztował 50 tysięcy złotych. Dzisiaj już chyba zszedł na 5 czy ileś. Będziemy robili w ogromnych ilościach, no ale najbardziej, że tak powiem, jesteśmy zainteresowani tymi piastami. Chociaż, no, wreszcie się dowiemy, skąd pochodzimy, kim jesteśmy i tak dalej.
A może się zdarzyć, że przewrócą nam państwo historię po
Na pewno, bo proszę państwa, my jesteśmy straszne, ale prawda, ludem wschodnim. Nasz system wierzeń religijnych, nazwy na przykład Boga, nieba, raju i Słowo Święty pochodzą od ludów irańskich, od Zaratusztry. Czyli to nikt by
rozmawiać na ten temat. Tak. Ostatnie pytanie już, niestety ostatnie już w tej chwili, panie profesorze, do pana.
Ze 100 ostatnich pytań jeszcze
tak
mamy.
Tak jest, to jeszcze ostatnie, bo... korzenie Europy, nie tylko Polski, korzenie Europy, to są korzenie chrześcijańskie. Dziś niewielu chce o tym pamiętać i dla niektórych to nawet bardzo wstydliwy temat. Ale gdyby nie chrześcijaństwo, to kształtowane przez późniejsze wieki, jaką dzisiaj Europa mogłaby być cywilizacją? Chociażby patrząc na to, jak zmieniają się dzisiejsze państwa przez upadek chrześcijaństwa, na przykład Francja, Hiszpania. Czy
to moglibyśmy zapytać, czy na przykład mogłoby być Europą niemiecką czy słowiańską?
No właśnie, ja powiem jedną rzecz, że chrześcijaństwo, to co państwa tutaj może zaskoczę, zupełnie inaczej powiem niż państwo czekacie na to, mianowicie w V wieku pewien chrześcijanin, nazywał się Kasiodor, opracował system 7 sztuk wyzwolonych, który później Beda i Izydor Sewili rozwinęli. Proszę państwa, to był najbardziej innowacyjny system kształcenia. Otóż on zakładał, że poprzez wykrywanie sprzeczności masz wykryć błędy u swojego adwersarza, którego wcale nie musiałeś pognębiać moralnie czy tak dalej, ale również u swojego mistrza. I to był system innowacyjny, który doprowadził do powstania uniwersytetów i systematycznie wszyscy starali się innowacyjnie naukowo działać. I kiedy Chiny, Indie, a nawet inne cywilizacje stały dużo, dużo wyżej, a my tu... No proszę sobie porównać, na przykład arabska biblioteka potrafiła liczyć w X wieku 100 tysięcy książek, a u nas najwyżej 100 książek, a tam 100 tysięcy, to jednak właśnie ten system innowacyjny, tej dialektyki spowodował, że się zupełnie zmieniliśmy. No a gdybyśmy pozostali chrześcijanami, bo ja uważam, że Europa już nie jest chrześcijańska, Europa już jest postchrześcijańska, ludzie wyznają pewne tradycje chrześcijańskie, proszę państwa, nie mielibyśmy żadnego kryzysu, na przykład imigracyjnego. dlatego że mielibyśmy wolę działania, byśmy ten kryzys rozwiązali na miejscu, bo jesteśmy potężną jako Europa siłą. Nikt by też nie przyszedł tutaj z muzułmanów poza sytuacją, kiedy by naprawdę musiał poszukiwać chrześcijańskiego miłosierdzia. A po prostu jesteśmy społeczeństwem, jako Europa mówię, z żalem, bezsilnym, niemocnym, kolosem na glinianych nogach. To jest moim zdaniem utrata właśnie wiary i tożsamości chrześcijańskiej.